Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, witam Państwa, Beata Gwoździewicz, a naszym gościem jest, jak co tydzień, Tomasz Augustyniak, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
Panie dyrektorze, czy Polacy pana zdaniem są odpowiedzialni?
Wydaje mi się, że tak. Czego wyrazem jest też to, że mamy w ostatnich dniach oznaki pewnej stabilizacji sytuacji, co jest pewnie wynikiem też odpowiedzialności większości społeczeństwa w toku chociażby realizacji tych zasad bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone kilka tygodni temu. Wydaje mi się, że w większości jesteśmy odpowiedzialni.
Czyli odpowiedzialność i te obostrzenia przyniosły efekty oczekiwane?
Tak na tą chwilę można interpretować obecną sytuację. Ja jestem bardzo delikatnie mówiąc ostrożny w ocenie bieżącej sytuacji. Nie chcę, aby zabrzmiało to nazbyt optymistycznie, ale wiele sygnałów wskazuje na to, że no być może zaczyna się droga ku lepszemu. To znaczy doszliśmy do takiego poziomu w tej chwili zakażeń dziennych, który wskazuje na pewną stabilizację sytuacji. Wiele takich danych, które nieco wyprzedzająco powinniśmy interpretować jako również zbliżanie się do stabilizacji, to są przede wszystkim kwestie związane z zapotrzebowaniem na testy, które zarówno w centrach testowych, tych mobilnych, jest w ostatnich dniach, w zasadzie od ubiegłego tygodnia, dużo mniejsze. Również obserwujemy spadek zleceń na wymazy ze strony lekarzy POZ. Tutaj wiele kwestii związanych też z hospitalizacjami w tej chwili wskazuje na to, że zatrzymujemy się na pewnym pułapie, natomiast czy to będzie przystanek na chwilę i dalszy marsz w górę, czy będziemy już tylko obserwować pewien spadek krzywej zachorowań, to jest oczywiście kwestia otwarta i związana bardzo ściśle z tą odpowiedzialnością, o której pani redaktor wspomniała.
Pan jest dobrym, bardzo dobrym prognostą, powiedziałabym, bo rozmawialiśmy dokładnie 3 miesiące temu. Wówczas zastanawialiśmy się, kiedy dobowa liczba, znaczy ja z panem rozmawiałam dokładnie 3 miesiące temu, bo z Joanną Matuszewską rozmawia pan co tydzień, ale był pan naszym gościem dnia i wówczas zastanawialiśmy się, kiedy dobowa liczba chorych na Pomorzu przekroczy 100 osób. To było w sierpniu, dokładnie 19. Teraz ponad 1000 osób. Pan to wówczas przewidział, że tylu będzie chorych. A dziś ile mamy zachorowań z ostatniej doby?
Dzisiaj informacje związane z zachorowaniami tej ostatniej doby wskazują na 1499 nowych potwierdzonych przypadków w województwie pomorskim, więc jest to nieco więcej niż w ostatnich dniach. Natomiast mieści się to, powiedzmy, w szeroko pojętych odchyleniach, które przyjmujemy, chociażby w związku ze zmienną, jaką jest tutaj ilość wykonywanych w ciągu doby testów. Łącznie w województwie mamy już 44 319 przypadków potwierdzonych zakażeń. I ta ostatnia doba nie zmienia tej ścisłej czołówki, jeżeli chodzi o powiaty, które najbardziej u nas są doświadczone przez koronawirusa. Tu 264 nowe przypadki zakażeń z terenu miasta Gdańska zanotowaliśmy. 134 osoby uległy zakażeniu w Gdyni i 133 potwierdzone przypadki dotyczą powiatu wejherowskiego. Tutaj ten bardzo istotny wzrost w przypadku miasta Gdańska w ciągu ostatniej doby powinien być związany z dwoma nowymi ogniskami zakażeń w dwóch instytucjach opieki. Są to DPS-y na terenie miasta, gdzie mamy kilkudziesięcio już osobowe ogniska zakażeń w każdym z tych podmiotów. To taka specyfika, jak wiemy, już wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, że w tego typu obiektach, jeżeli dochodzi do zawleczenia zakażeń, ta dynamika rozrostu ognisk jest bardzo istotna i bardzo szybka i w tym zakresie myślę, że następne dni również będą wiązały się z zakażeniami właśnie w tych podmiotach. Jeżeli chodzi o te powiaty, w których jest najmniej zakażeń, tutaj niezmiennie miasto Sopot powiat sztumski i powiat dębolski. Akurat dzisiaj miasto Sopot jest tym, które zwykle kończy nasze zestawienie, jeżeli chodzi o powiaty i o zakażenia. Tam dzisiaj 8 nowych przypadków, 27 nowych przypadków w powiecie sztumskim i 29 w powiecie dębolskim.
A jeśli chodzi o osoby, które niestety zmarły?
No ta ostatnia doba to kolejny wzrost, jeżeli chodzi o zarejestrowane zgony związane z COVID na terenie województwa pomorskiego. To w ciągu ostatnich 24 godzin 37 zgonów osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Dwie osoby z tych 37, które zmarły w ciągu ostatniej doby, to osoby, które nie miały chorób współistniejących. 35 osób chorowało na inne schorzenia, które przede wszystkim dodatkowo je obciążały i w związku z tym były niejako predestynowane do tego, żeby niestety przechodzić to zakażenie w sposób bardzo ciężki. Te ilości zgonów, które notujemy w ostatnich dniach, one, proszę pamiętać, są efektem sytuacji epidemiologicznej, jeżeli chodzi o ilości potwierdzanych zakażeń sprzed dwóch, trzech, niekiedy czterech tygodni, bo tyle średnio w tych bardzo ciężkich przebiegach COVID-19 osoby spędzają w szpitalach pod respiratorami. I w tym zakresie w tej chwili ta kumulacja zgonów będzie efektem tego, co mogliśmy właśnie w statystyce zakażeń obserwować kilka tygodni temu.
Czyli według pana będzie się ta liczba jeszcze zwiększać?
Jeżeli chodzi o województwo pomorskie, wydaje mi się, że jeżeli ona się zwiększy, to w kolejnych dniach będą to wzrosty już niezbyt istotne, natomiast w skali kraju jest bardzo prawdopodobne, że na przestrzeni tygodnia do dwóch będziemy mieli jeszcze bardzo istotne wzrosty, jeżeli chodzi o ilość zgonów związanych z COVID-19.
To proszę nam jeszcze powiedzieć, w jakim wieku to były osoby?
W tym zakresie są to osoby przede wszystkim w wieku starszym, w wieku, jak w tej chwili zerkam, od 60 roku życia wzwyż. Mamy sporo osób, które zmarły w ciągu ostatniej doby, które były w wieku zbliżonym do lat 90. W związku z tym też proszę pamiętać, że mieliśmy szereg ognisk zakażeń w domach pomocy społecznej i te zgony też w dużej mierze wiążą się właśnie z tymi ogniskami związanymi z instytucjami opieki, gdzie, jak wiemy, przebywają osoby często w bardzo złej kondycji zdrowotnej.
Panie dyrektorze, a czy wśród tych osób zdiagnozowanych są też dzieci?
Mamy informacje o zakażeniach z ostatniej doby u kilkoro dzieci w różnym wieku. Są tutaj również noworodki, mamy informacje o kilku młodych osobach w wieku 6-8 lat. Mamy również kilkoro dzieci w wieku nastoletnim. Nie jest to jednak jakaś spora grupa, która byłaby bardzo istotnie reprezentowana w tej grupie nowych zakażonych. Natomiast jeżeli ktoś jest tutaj nadreprezentowany, to są to osoby w starszym wieku, co niestety, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, ma też swoje odzwierciedlenie w statystyce zgonów. Są to osoby związane głównie z instytucjami opieki, gdzie mamy do czynienia z osobami chorymi.
Panie dyrektorze, a to jest też tak, że, tak jak wiemy ogólnie, że te dzieci przechodzą COVID łagodniej, dorośli troszkę bardziej ostro?
To jest informacja już wielokrotnie potwierdzona, że jeżeli chodzi o dzieci, one w większości, w przeważającej większości przechodzą zakażenie COVID-19 bezobjawowo. To się zdaje potwierdzać również statystyka w tej chwili, jeżeli chodzi o hospitalizację. Jeżeli chodzi o ten przekrój wiekowy, w którym wiąże się ponad wszelką wątpliwość z statystycznie z większym czy bardziej dokuczliwym przebiegiem zakażenia, tym być może też i z koniecznością hospitalizacji, to są to na pewno osoby w starszym wieku. Rozmawialiśmy wielokrotnie na ten temat, że to właśnie dzieci, u których ten przebieg jest często bezobjawowy, w kontakcie z osobami starszymi, kiedy mamy do czynienia z niestosowaniem się do zasad bezpieczeństwa covidowego, takie roboczo nazwijmy, no, mogą być tym źródłem transmisji zakażeń na osoby starsze, które niestety ten COVID statystycznie, jak widzimy, przeżywają w sposób niezwykle ciężki.
Panie dyrektorze, żeby przebadać tych młodych ludzi, choćby przesiewowo przeprowadzić testy wśród dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym? Czy takie badania są prowadzone?
Na chwilę obecną takich badań nie ma. Wiemy, że ta strategia testowania, która obowiązuje w Polsce od września, skupia się przede wszystkim na osobach objawowych, więc poza instytucjami opieki, gdzie w przypadku tego typu obiektów prowadzimy pewnego rodzaju badania, czy możemy prowadzić pewnego rodzaju badania przesiewowe, szczególnie w przypadku, kiedy mamy tam do czynienia z zakażeniami, to nie stosuje się tego typu rozwiązań na chwilę obecną. Natomiast ja podkreślam, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie jednak sytuacja w ostatnich dniach nieco się zmienia. Pojawiły się szybkie testy antygenowe, które umożliwiają prowadzenie diagnostyki w sposób dużo szybszy niż to do tej pory gwarantowały nam badania PCR, te, które są najbardziej niezawodne w tym przypadku. W tej chwili, tak jak mówiłem na wstępie, mamy taką sytuację, że ilość wykonywanych testów spada z racji tego, że nieznacznie zaobserwowaliśmy na przestrzeni ostatnich dni spadek zapotrzebowania na te testy, zarówno ze strony lekarzy POZ, jak i ze strony szpitali, ale także w ramach tych zleceń, które wykonuje nasza inspekcja. I w tym zakresie wiążemy to po pierwsze z tym, że w dużej mierze do szerszego użycia wchodzi w tej chwili właśnie szybki test antygenowy, ale też, co widzimy, jest mniej osób w stosunku do tego, co mogliśmy notować w poprzednich tygodniach, które w ramach strategii testowania osób objawowych po prostu tego testu wymagają.
W tym przypadku. Wydaje się panu, że jest taka grupa osób, które nie ujawniają swojej choroby. Na przykład chory zdiagnozowany nie ujawnia osób, z którymi się kontaktował, na ich prośbę, bo nie chcą siedzieć w domu, bo kto będzie wyprowadzał zwierzęta, albo nie chcą zamykać firmy, bo zbankrutują.
Znaczy, pani redaktor, jestem realistą i wydaje mi się, że tego typu sytuacje mogą mieć miejsce. Nie znam natomiast skali tego typu przypadków. No jest to absolutnie nieodpowiedzialne zachowanie, ponieważ takie osoby w dużej mierze jednak będą czy mogą być źródłem dalszych zakażeń. Bardzo często tak też to wygląda.
Powiem tak, pracownicy sanepidu, wydaje się, i to jest chyba pewne, w ostatnich miesiącach pracują ponad siłę. Wiele osób bez urlopu, tak sądzę. Przeciążenie służb sanitarnych miało zostać zmniejszone dzięki reorganizacji systemu kierowania pacjentów na testy. Do września byli to wyłącznie pracownicy sanepidu, teraz pierwszym kontaktem są lekarze rodzinni. To pomogło troszeczkę?
Pani redaktor, czy to pomogło w obecnej sytuacji, czy przy tym jak się od września sytuacja rozwinęła, no, pewnie umożliwiło nam w większym zakresie realizowanie tych podstawowych zadań, jakie są związane przede wszystkim z przeprowadzaniem wywiadów epidemiologicznych i z związanych chociażby z kwarantanną i z tym wszystkim, co leży w tych podstawowych kompetencjach inspekcji sanitarnej. Proszę sobie wyobrazić, że gdyby się to nie zmieniło we wrześniu, kiedy notowaliśmy kilkaset aktywnych przypadków zakażeń w województwie, a w tej chwili, przypomnę, mamy ich ponad 22 tysiące, to prawdopodobnie ten paraliż, który i tak w pewnym momencie w niektórych rejonach kraju inspekcję sanitarną dotknął z różnych względów, byłby jeszcze bardziej widoczny i pewnie jeszcze bardziej skomplikowałby bieżące reagowanie na to, co się z epidemią w kwestii rozwoju ciał.
Panie dyrektorze, główny inspektor sanitarny ostrzega, że każdy obywatel ma obowiązek odebrać połączenie od numeru plus 48 221 043 705. To taki dedykowany komunikat dotyczący objęcia kwarantanną. Możemy się spodziewać takich telefonów i rzeczywiście kar za nieodebranie?
To znaczy, jeżeli chodzi o kary, to ja nie znam tej wypowiedzi, przyznam szczerze, głównego inspektora sanitarnego, natomiast my informujemy o tym, że to połączenie z tego numeru dotyczy przekazania informacji właśnie związanej chociażby z przeprowadzonym testem. My w tej chwili wdrażamy szereg rozwiązań informatycznych, które mają przede wszystkim unormować sytuację, jeżeli chodzi o nadzór epidemiologiczny. To znaczy wdrażamy przede wszystkim system informatyczny, który również w ramach swojej funkcjonalności może komunikować się w sposób automatyczny ze społeczeństwem, chociażby tak jak się to w tej chwili dzieje, kiedy przekazujemy informacje zarówno o izolacji, czyli o wyniku dodatnim, ale też szereg wcześniejszych informacji było przekazywanych w formie SMS, chociażby w kwestii konieczności skontaktowania się w toku izolacji z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. To są rzeczy, które w bardzo istotny sposób umożliwiły normalne funkcjonowanie w tej konkretnej sytuacji, kiedy lawinowo w ostatnich tygodniach rosła liczba osób zakażonych. To proszę też zwrócić uwagę, myślę, z punktu widzenia obywateli, którzy przecież formułowali taki zarzut względem inspekcji, że nie mogą się doczekać na telefon, czy nie znają swojego statusu, jeżeli chodzi o wynik testu, który przeprowadzili.
Na zakończenie już powiedzmy, co obecnie według Pana, jeśli chodzi o pandemię, jest największym powodem do niepokoju?
W tej chwili myślę, cały czas powinniśmy bacznie realizować te zasady bezpieczeństwa. Przypomnijmy, że do 29 listopada obowiązuje szereg obostrzeń, które związane są również z prowadzeniem działalności gospodarczej w niektórych dziedzinach gospodarki. I bardzo istotne jest to, żebyśmy wszyscy dbali o to, aby realizować w tej chwili, mimo tych umiarkowanie optymistycznych sygnałów, które przekazuje i Ministerstwo Zdrowia, i szereg służb, które się zwalczaniem epidemii zajmują, abyśmy jednak dalej dbali o te podstawowe zasady bezpieczeństwa, ponieważ to jest ten moment, kiedy na pewno, tak jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy na pewnym przystanku, jeżeli chodzi o tą naszą drogę ostatnich miesięcy, jaką jest stan epidemii. I pytanie, w którą stronę z tego przystanku dalej ruszymy. I wydaje się, że chcielibyśmy, aby te statystyki już tylko dalej spadały, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, że za kilka dni dowiemy się, że jednak to była taka chwilowa przerwa w transmisji zakażeń, a za kilka dni odczujemy po prostu kolejne wzrosty, które będą determinować kolejne obostrzenia. Tego byśmy nie chcieli, więc stąd bardzo istotne jest to, aby ta odpowiedzialność społeczna, od której tak naprawdę zaczęliśmy dzisiejszą audycję, aby była kontynuowana i aby w tej chwili tak naprawdę tej odpowiedzialności dopełnić w taki sposób, aby dbać o ten podstawowy zakres zasad bezpieczeństwa covidowego po to, żebyśmy rzeczywiście nie zrobili kroku do tyłu.
Panie dyrektorze, to odpowiedzialność, odpowiedzialność, odpowiedzialność i przy tym zostańmy. Ja zwykle na koniec rozmowy życzę zdrowia i tym razem też życzę zdrowia, ale jeszcze dziękuję wszystkim pracownikom sanepidu, których może nie docenialiśmy do tej pory, ale teraz naprawdę ich praca jest bezcenna. Panie dyrektorze, dziękuję serdecznie.
Ja również dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję również w imieniu mojego zespołu, bo bardzo rzadko się zdarza, że jest on na jakimkolwiek forum doceniany i to jest bardzo, bardzo cenne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie, a tuż po 11:30 gościem Joanny Matuszewskiej będzie profesor Małgorzata Myśliwiec, diabetolog dziecięcy. Dziękuję i do usłyszenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.